zacznę w Ewangelii Jana. Ewangelia Jana, 14 rozdział, 1157 strona, 1157. Ewangelia Jana, rozdział 14, od wersetu 1, czytamy w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Niechaj się nie trwoży serce wasze, wierzcie w Boga i we mnie wierzcie. W domu Ojca mego wiele jest mieszkań, gdyby było inaczej, byłbym wam powiedział, idę przygotować wam miejsce. A jeśli przyjdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście gdzie ja jestem i wy byli. I dokąd ja idę, wiecie i drogę znacie. Rzekł do niego Tomasz, Panie, nie wiemy, dokąd idziesz, jakże możemy znać drogę? Odpowiedział mu Jezus, ja jestem droga i prawda i żywot, nikt nie przychodzi do Ojca tylko przeze mnie. Gdybyście byli mnie poznali, Ojca mego byście znali. Odtąd go znacie i widzieliście go. Rzekł mu Filip, Panie, pokaż nam Ojca, wystarczy nam. Odpowiedział mu Jezus, tak długo jestem z wami i nie poznałeś mnie, Filipie? Kto mnie widział, widział Ojca. Jak możesz mówić, pokaż nam Ojca? Czy nie wierzysz, że jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie? Słowa, które do was mówię, nie od siebie mówię, ale Ojciec, który jest we mnie, wykonuje dzieła swoje. Wierzcie mi, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie. A jeśli by tak nie było, to dla samych uczynków wierzcie. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto wierzy we mnie, ten także dokonywać będzie uczynków, które ja czynię i większe nad te czynić będzie, bo ja idę do Ojca. I o cokolwiek prosić będziecie w imieniu moim, to uczynię, aby Ojciec był uwielbiony w Synu. Jeśli o co prosić będziecie w imieniu moim, spełnię to. Jeśli mnie miłujecie, przykazań moich przestrzegać będziecie. Ja prosić będę Ojca i dawam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki. Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi i nie zna. Wy go znacie, bo przebywa wśród was i w was będzie. Nie zostawię was sierotami, przyjdę do was. Jeszcze tylko krótki czas i świat mnie oglądać nie będzie. Lecz wy oglądać mnie będziecie, bo ja żyję i wy żyć będziecie. Owego dnia poznacie, że jestem w Ojcu moim i wy we mnie, a ja w was. Kto ma przykazania moje i przestrzega ich, ten mnie miłuje. A kto mnie miłuje, tego też będzie miłował Ojciec i ja miłować go będę i objawię mu samego siebie. Rzekł mu Judasz, nie Iskariota. Panie, cóż się stało, że masz się nam objawić, a nie światu? Odpowiedział Jezus i rzekł mu, jeśli kto mnie miłuje, słowa mojego przestrzegać będzie. I Ojciec mój umiłuje go i do niego przyjdziemy i u niego zamieszkamy. Kto mnie nie miłuje, ten słów moich nie przestrzega. A przecież słowo, które słyszycie, nie jest moim słowem, lecz Ojca, który mnie posłał. To wam powiedziałem z wami przebywając. Lecz Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w imieniu moim, nauczy was wszystkiego i przypomnie wam wszystko, co wam powiedziałem. Pokój zostawiam wam, mój pokój daję wam, nie jak świat daje, ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze i niech się nie lęka. Słyszeliście, że powiedziałem wam, odchodzę i przychodzę do was. Gdybyście mnie miłowali, to byście się radowali, że idę do Ojca, bo Ojciec większy jest niż ja. Teraz powiedziałem wam, zanim się to stanie, abyście uwierzyli, gdy się to stanie. Już wiele nie będę mówił z wami, nadchodzi bowiem władca świata, ale nie ma on nic do mnie. Lecz świat musi poznać, że miłuję Ojca i że tak czynię, jak mi polecił Ojciec. Kochani, w poprzednią niedzielę mówiliśmy o grzechach przeciwko Duchowi Świętemu. Przypomnę tylko, że grzech przeciwko Duchowi Świętemu jest na ogół rozumiany jako niewybaczalny. Jest jednak kilka rodzajów grzechu przeciwko Duchowi Świętemu, z których tylko jeden jest niewybaczalny. Strach przed popełnieniem grzechu przeciwko Duchowi Świętemu sprawia, że wielu ludzi unika tego rodzaju pytań. Jest 5 kategorii grzechu przeciwko Duchowi Świętemu, o których mówi Biblia. Pierwszy grzech sprzeciwu wobec Ducha Świętego w Dziejach Apostolskich 7:51. Ludzie twardego karku i opornych serc i uszu, wy zawsze sprzeciwiacie się Duchowi Świętemu, jak i ojcowie wasi, tak i wy. I to jest tak wyraźnie podkreślony grzech sprzeciwu wobec Ducha Świętego, który jest zapisany właśnie w tym fragmencie, który przeczytaliśmy. Drugi to jest grzech okłamywania Ducha Świętego. Dzieje apostolskie, 5:3. Czym to omotał szatan serce twoje, że okłamałeś Ducha Świętego? Mowa tutaj o Ananiaszu i Safirze. Myślę, że pamiętamy tą całą historię. Wreszcie trzeci grzech przeciwko Duchowi Świętemu to jest grzech zasmucania Ducha Świętego. Efezjan 4:30, 31, 32 mówią tak. Nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym jesteście zapieczętowani na dzień odkupienia. Wszelka gorycz i zapalczywość, gniew i krzyk, złorzeczenie niech będą usunięte spośród was wraz z wszelką złością. Wreszcie trzeci grzech to jest grzech gaszenia Ducha Świętego. 1 Tesaloniczan 5:19-20 mówi tak. Ducha nie gaście, proroctw nie lekceważcie. I wreszcie piąty przypadek opisany w Piśmie Świętym to jest grzech bluźnierstwa przeciw Duchowi Świętemu i jest to zapisane w Mateusza 12:31-32. Każdy grzech i bluźnierstwo będzie ludziom odpuszczone, ale bluźnierstwo przeciwko Duchowi Świętemu nie będzie odpuszczone. Myślę, że przypominamy sobie tutaj, jak czytaliśmy, w jakich okolicznościach Jezus Chrystus wypowiedział to ostrzeżenie, że to jest grzech przeciwko Duchowi Świętemu. To się stało po tym, jak Jezus Chrystus uczynił kolejny cud. Wielu ludzi wtedy zaczęło się zastanawiać nad tym, bo to szczególna sytuacja była, że Jezus Chrystus uzdrowił człowieka, który był opętany, głuchoniemy, opętany. Taki był naprawdę człowiek mocno dotknięty w życiu. I po dokonaniu tego kolejnego cudu ludzie zaczęli się zastanawiać, czy nie jest to czasem posłany przez Boga odkupiciel Izraela, czy nie jest to Mesjasz. I kiedy zaczęli tak nad tym się zastanawiać, bo o tym czytamy w Mateusza 12:22-23, wtedy przyniesiono do niego opętanego, który był ślepy i niemy i uzdrowił go, także odzyskał mowę i wzrok. I zdumiony był cały lud i mówił, czy nie jest to syn Dawida. A gdy to usłyszeli faryzeusze, rzekli, ten nie wygania demonów inaczej, jak tylko przez Belzebuba, księcia demonów. Zwracam na to uwagę, bo to jest bardzo znamienne, co tutaj jest powiedziane, dlatego że Jezus Chrystus później podsumowuje to, co faryzeusze powiedzieli i określa to jako grzech bluźnierstwa przeciwko Duchowi Świętemu. To jest znamienne i musimy na to zwrócić uwagę, bo dzisiaj właśnie o tym grzechu bluźnierstwa przeciwko Duchowi Świętemu, który jest niewybaczalnym grzechem, będziemy właśnie rozważać. I o tym chcielibyśmy dociekać, jak to w zasadzie dokładnie jest, co Pismo Święte o tym mówi. Zobaczmy, kiedy faryzeusze posłyszeli, że ludzie myślą, że Jezus Chrystus jest właśnie tym Mesjaszem posłanym dla narodu izraelskiego, a oni go takim nie przyjmowali i nie chcieli o tym nawet słyszeć, to gotowi byli się nawet posunąć do byśmy powiedzieli, nawet granic podłości i określają, że moc Jezusa jest mocą szatana. I taką postawę właśnie Jezus nazywa grzechem bluźnierstwa przeciwko Duchowi Świętemu. Mateusza 12:31-32 mówi, dlatego powiadam wam, każdy grzech i bluźnierstwo będą ludziom odpuszczone, ale bluźnierstwo przeciw Duchowi nie będzie odpuszczone. A jeśli by ktoś rzekł, słowo przeciwko Synowi Człowieczemu będzie mu odpuszczone, ale temu, kto by mówił przeciwko Duchowi Świętemu, nie będzie odpuszczone ani w tym wieku, ani w przyszłym. I zobaczmy, Jezus Chrystus bardzo wyraźnie tutaj pokazuje, że mówienie w ten sposób jest grzechem bluźnierstwa przeciwko Duchowi Świętemu, który jest grzechem nieprzebaczalnym. Dlaczego to jest nieprzebaczalny? Zwróćmy na to uwagę. Jezus Chrystus, i tu jeszcze będziemy czytali te fragmenty, Jezus Chrystus przyszedł, aby zbawić ludzkość, aby przebaczyć ludziom grzechy. I dlatego też pokazane jest bardzo wyraźnie i Jezus Chrystus o tym mówi i ewangeliści, którzy pisali Ewangelię, to wyraźnie podkreślali, za każdym razem, kiedy byś bluźnił Jezusowi Chrystusowi, będzie ci przebaczone, a jeśli będziesz bluźnił przeciwko Duchowi Świętemu, nie będzie ci przebaczone. Żeby dobrze zrozumieć głębię tego grzechu i zobaczyć, na czym to wszystko polega, ja wypisałem ze słownika, co to takiego jest bluźnierstwo, żebyśmy mieli jakiś taki obraz tego. Bluźnierstwo w greckim słownictwie nazywa się blasfemia, a to jest znieważanie mową lub czynem kogoś, na przykład Boga. Jeszcze raz powiem. Znieważanie mową lub czynem kogoś, na przykład Boga. W Biblii za bluźnierstwo uznano znieważanie Boga, uwłaczanie Jego czci, okazywanie Mu pogardy, nadużywanie Jego imienia. Stary Testament nakazywał karać je śmiercią przez ukamienowanie. Bluźnierstwo oznacza obraźliwe mówienie, spotwarzanie, przeklinanie. Obraza jest tym cięższa, im bardziej znacząca jest godność osoby, przeciwko której są zwrócone uwłaczające słowa. Dlatego szczególnie wielką obelgą jest bluźnienie przeciw Bogu. W tekstach biblijnych czasownik bluźnić oraz rzeczownik bluźnierstwo mogą występować bez dodatkowych określeń, czyli do kogo się odnoszą. Wtedy nazywają czyny skierowane tylko przeciw Bogu. Niekiedy pojawiają się wyraźne odniesienia potwierdzające religijny charakter tych najcięższych wykroczeń, na przykład w Daniela 11:36 bluźnił przeciwko Panu Bogu, albo w Objawienia 16:9 bluźnieli imieniu Bożemu. Kiedy plagi przychodziły i ludzie byli dotykani różnymi plagami, jest powiedziane, i nie odwrócili się od swojego grzechu, a bluźnili przeciwko Bogu. I tam jest kilka razy przy kolejnych plagach to podkreślone, że bluźnili przeciwko Bogu. Pismo Święte bardzo wyraźnie określa i mówi bardzo precyzyjnie, na przykład w Łukasza 12 rozdział, 8, 9 i 10 werset mówią tak. Zapewniam was także, iż Syn Człowieczy przyzna się wobec aniołów Bożych do każdego, kto wyzna Go wobec ludzi, a nie przyzna się zaś wobec aniołów Bożych do tego, kto wyprze się Go przed ludźmi, i każdemu, kto mówi coś przeciwko Synowi Człowieczemu, będzie darowane. Ale temu, kto bluźni przeciwko Duchowi Świętemu, nie będzie darowane. I w Marka 3:28-29, zaprawdę powiadam wam, wszystkie grzechy będą odpuszczone synom ludzkim, nawet bluźnierstwa, ilekroć by je wypowiedzieli. Kto by jednak zbluźnił przeciwko Duchowi Świętemu, nie dostąpi odpuszczenia na wieki, ale będzie winien grzechu wiekuistego. Jest to niezwykle ważne i dlatego rozważamy to i chcemy w tym mieć dobre zrozumienie, żebyśmy po prostu byli z jednej strony bezpieczni, a z drugiej strony rozważni w tym, co robimy, co mówimy i jak się zachowujemy. Oczywiście my jako dzieci Boże nie jesteśmy podatni na bluźnienie przeciwko Bogu, prawda? No, jeśli nawet jakiś człowiek zbluźni, no to jakoś tak... Na pewno nie przeciwko Bogu, prawda? Ale Słowo Boże nam bardzo wyraźnie mówi, że Jezus Chrystus przyszedł na ten świat, aby przebaczyć nam wszystkie grzechy. To On przyszedł, żeby nas oczyścić, omyć, usprawiedliwić. I każdy człowiek, który by zgrzeszył przeciwko Synowi Bożemu, to jest człowiek, który może dostąpić wybawienia, może otrzymać przebaczenie swoich grzechów, dlatego, że przychodzi z pokutą, wyznaje swój grzech, zaczyna żałować za to, co uczynił względem Jezusa Chrystusa. Ja oczywiście nie wypowiadam słów bluźnierstwa przeciwko Jezusowi Chrystusowi, Synowi Człowieczemu, żebym miał za to bluźnierstwo prosić Jezusa Chrystusa o przebaczenie. Nigdy mi się to nie zdarzyło, ale powiedzmy może jakimś czynem coś takiego zrobiłem, więc za wszystkie swoje grzechy przepraszałem Boga i teraz, Panie Jezu, przebacz wszystkie grzechy, bo chcę być czysty. Natomiast zgrzeszenie przeciwko Duchowi Świętemu jest znacznie głębszym problemem w życiu człowieka, którego oby nikt z nas nie doświadczył w swoim życiu, dlatego że rzeczywiście jest to bardzo niebezpieczne. Przeciwko Jezusowi Chrystusowi wszystkie grzechy zostaną przebaczone, jeśli będziemy pokutować i odwracać się od swego niewłaściwego postępowania. Dlaczego to grzech przeciwko Duchowi Świętemu jest tak bardzo ostro potraktowany w Piśmie Świętym? Otóż chciałbym, abyśmy zwrócili uwagę, że kiedy Jezus Chrystus czynił cuda i kiedy Jezus Chrystus był pod wpływem Ducha Świętego, wiemy o tym, że kiedy był chrzczony przez Jana Chrzciciela, to przypominamy sobie, co po chrzcie od razu się stało. I zstąpił na niego Duch Święty w postaci gołębicy. Dlaczego w postaci gołębicy? Ja nie widziałem, żeby na jakiegoś człowieka po tym czasie, jak na Jezusa Chrystusa zstępował, żeby na kogoś jako gołębica stąpił. Nawet zobaczmy, uczniowie, którzy byli zgromadzeni i czekali na Ducha Świętego, też jako gołębica na nich nie zstąpił, prawda? Tylko jako pojawiły się ognie nad głowami ich. I w takiej postaci często się właśnie widzi wstępowanie Ducha Świętego. Jezus Chrystus był w szczególny sposób napełniony Duchem Świętym, a ten obraz gołębicy był potrzebny dla ludzi, którzy to dookoła widzieli. I że ten Duch Święty, który wstępuje, jest istotą niebiańską, istotą boską, niezwykle delikatną. Wiecie, z Duchem Świętym to jest tak, że jak wchodzisz z Nim w społeczność i zaczynasz coś robić nie tak, to Duch Święty zaczyna być zasmucony. I może nawet wyjść. Bo to nie jest z Duchem Świętym tak, jak z demonami, które włażą z butami i starają się zawładnąć twoim życiem. Duch Święty przychodzi w sposób delikatny. I jak czytamy tutaj w tym fragmencie, który na samym początku żeśmy czytali, ja prosić będę Ojca i da wam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki. Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi i nie zna. Wy go znacie, bo przebywa wśród was i w was będzie. Nie zostawia was sierotami. Przyjdę do was. Widzimy, jaki jest działanie Ducha Świętego, jaki to jest szczególna osoba Trójcy. To jest istota Boża, która, jak Pismo Święte mówi, bada nawet głębokości Boże. Wyobrażamy sobie to? Głębokości Boże. Czy ktoś może poznać głębokości Boże? Pismo Święte mówi nikt. Nikt. Głębokości Boże, czyli całą istotę Boga, wielkość Boga, świętość Boga może poznać i może wniknąć tylko i wyłącznie Duch Święty. Widzimy, jaka to jest głęboka istota? Ciebie, jako osobowość stworzoną przez Boga Wszechmogącego, może poznać, wiesz kto? Nie psycholog, nie psychiatra i nie chirurg, który cię rozetnie i zajrzy do środka, ale głębokości twoje i całą twoją tajemnicę wewnętrzną może poznać twój duch. Twój duch, najbardziej wewnętrzna istota, najbardziej głęboka istota. I kiedy duch wychodzi z ciebie, to co się dzieje? Wiecie, co się dzieje, jak twój duch z ciebie wychodzi? Ktoś wie? Umiera człowiek. Rozumiemy? To jest coś naprawdę bardzo ważnego w życiu człowieka, żeby ten duch cały czas tam we wnętrzu był. Żeby on tam był. I w zasadzie jest taka prawda, że kontakt z Bogiem nie nawiązujesz ustami swoimi, ani nie myślami swoimi, tylko duchem swoim. Kontakt z Bogiem nawiązujesz duchem swoim. Więc jeśli chcesz mieć kontakt z Bogiem, musisz działać według ducha. Kochani, takie fragmenty są dwa, bardzo potrzebne akurat nam w tej chwili do tego, jak rozważamy o tym. Jest pierwszy z nich, jest zapisany w liście do Rzymian. Apostoł Paweł w liście do Rzymian w 8 rozdziale pisze i mówi tutaj tak: przeto teraz nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie, bo zakon ducha, który daje życie w Chrystusie Jezusie, uwolnił cię z zakonu grzechu i śmierci. Widzimy? W duchu rzeczy się dzieją. W duchu. Dlatego Słowo Boże mówi, że zakon, ten zakon, starotestamentowy zakon, nie ma znaczenia w stosunku do zakonu ducha, który Bóg u kresu dni posłał dla wszystkich ludzi, którzy mają Ducha Świętego. Albowiem, czego zakon nie mógł dokonać, w czym był słaby z powodu ciała, tego dokonał Bóg przez zesłanie Syna swego w postaci grzesznego ciała, ofiarując je za grzech, potępił grzech w ciele. Aby słuszne żądania zakonu wykonały się na nas, którzy nie według ciała postępujemy, lecz według ducha. Bo ci, którzy żyją według ciała, myślą o tym, co cielesne. Ci zaś, którzy żyją według ducha, o tym, co duchowe. Albowiem zamysł ciała to śmierć, a zamysł ducha to życie i pokój. Dlatego zamysł ciała jest wrogi Bogu, nie poddaje się bowiem zakonowi Bożemu, bo też nie może. Nie może się podporządkować prawu Bożemu. Człowiek, który jest w ciele, prawu Bożemu nie może się podporządkować. Rozumiemy się? Może się podporządkować zakonowi starotestamentowemu. Ale prawu Bożemu nie może się podporządkować, bo trzeba to wszystko w duchu przyjmować. To nie jest rozumem i nie jest ciałem. Musimy pojmować rzeczy, które duch do nas mówi. Albowiem zamysł ciała to śmierć, a zamysł ducha to życie i pokój. Dlatego zamysł ciała jest wrogi Bogu. Nie poddaje się bowiem zakonowi Bożemu, bo też nie może. Ci zaś, którzy są w ciele, Bogu podobać się nie mogą. Ale wy nie jesteście w ciele, lecz w duchu. Jeśli tylko Duch Boży mieszka w was. Jeśli zaś kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten nie jest Jego. Jeśli jednak Chrystus jest w was, to chociaż ciało jest martwe z powodu grzechu, jednak duch jest żywy przez usprawiedliwienie. A jeśli duch tego, który Jezusa wzbudził z martwych, mieszka w was, wtedy ten, który Jezusa Chrystusa z martwych wzbudził, ożywi i wasze śmiertelne ciała przez ducha swego, który mieszka w was. Tak więc, bracia, jesteśmy dłużnikami nie ciała, aby żyć według ciała. Jeśli bowiem według ciała żyjecie, umrzecie. Ale jeśli duchem sprawy ciała umartwiacie, żyć będziecie. Bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. Widzimy, jak Słowo Boże pokazuje? My mamy wejść w sferę ducha. My mamy wejść w społeczność duchową. My mamy wejść w Boże działanie, duchowe Boże działanie. I taki jest Boży cel. Po to został posłany Jezus Chrystus, aby odzyskać człowieka z powrotem, aby człowiek odzyskał to, co w raju utracił i oprócz tego, żeby nie tylko odzyskał to, co w raju stracił, a żeby jeszcze do tego wszystkiego przez społeczność z Bogiem wszedł w działanie Bożego Ducha Świętego. Zobaczmy, Słowo Boże bardzo wyraźnie mówi, że kiedy jeszcze zanim człowiek został stworzony, a ziemia była niekształtowna i próżna, to co się tam działo? Jakaś postać życia tam jest wymienione. Jaka? A Duch Boży unaszał się nad bezmiarem wód. Zobaczmy. Duch Święty unasza się nad bezmiarem wód. Duch Święty unasza się nad wszystkimi ludźmi żyjącymi obecnie na ziemi. To jest bezmiar wód. Rozumiemy? i szuka swojego porządku, szuka tych, którzy chcą mieć z Nim społeczność. Kiedy ludzie zostali stworzeni i postawieni zostali na ziemi przez Boga, to zobaczmy, o co Bogu chodziło. Bóg przychodził w powiewie porannym, po co? Aby mieć społeczność z człowiekiem. Bóg przychodzi, aby mieć społeczność z człowiekiem. Co to oznacza? Żeby z Nim rozmawiać, żeby z Nim przebywać, żeby Go kształtować, żeby Mu pomagać, żeby Go rozwijać, żeby Go rozprzestrzeniać, żeby Go błogosławić, doprowadzając Go do tego, aby przyjął Bożego Ducha Świętego. Rozumiemy? Taki był Boży cel. I w tym wszystkim przez swoje działanie zamieszał diabeł. I on odciągnął człowieka od możliwości przyjęcia Ducha Świętego. Bo człowiek, jak wszedł w grzech, to został odgrodzony od Ducha Świętego. I Jezus Chrystus przyszedł jako człowiek, żeby odzyskać możliwość przyjęcia Ducha Świętego przez człowieka. Aby człowiek stał się istotą duchową. Aby człowiek stał się istotą, która zaczyna w świętości Ducha Świętego chodzić. Bo wiecie, kto uświęca ludzi? Pismo Święte mówi. Kto uświęca ludzi? Duch Święty. Jest powiedziane, Bóg Ojciec przez Ducha swojego Świętego uświęca ludzi. I kiedy ludzie zaczynają być uświęceni, zaczynają zyskiwać możliwość społeczności z Bogiem. Wiecie, to nie jest możliwe dla człowieka, żeby duchowe rzeczy pojmować, jeśli człowiek nie ma Ducha Świętego. To jest niemożliwe. Będziesz tłumaczyć i człowiek nie zrozumie. Nie mam nic przeciwko człowiekowi, który nie jest jeszcze w Duchu Świętym, ale rozumiem też go, że dla niego czytanie Pisma Świętego to jak czytanie jakiejś mocno nieciekawej książki. I zazwyczaj tacy ludzie mówią, nic nie rozumiem. Czytam i czytam i czytam i nic nie rozumiem z tego. Mało z nas mówiło dokładnie tak? Chyba każdy. Aż wreszcie przyszedł taki moment, że coś nam w mózgu przeskoczyło, zaczęliśmy rozumieć. Czy to coś nienormalnego się stało w naszym mózgu? Wstąpił Duch Święty. Kochani, pomyślmy teraz. Czy to rzeczywiście jest możliwe, tak, stanąć teraz przeciwko Duchowi Świętemu i zacząć Mu bluźnić? Przecież to jest dla nas największy darczyńca. Przecież to jest istota, przez którą możemy nawiązać kontakt z Bogiem. Jedyna istota, przez którą możemy nawiązać kontakt z Bogiem. Czy my moglibyśmy odrzucić taką istotę, która nam umożliwia wszystko, co niebiańskie? Który nas pociesza wtedy, kiedy jesteśmy zasmuceni? Który nam daje pokój do serca naszego, kiedy jesteśmy bez pokoju? Kiedy zakłócony został nasz pokój. Wreszcie, który nas uzdrawia. Przecież to moc Ducha Świętego wstępuje, aby cię uzdrowić. Wyobrażamy sobie stanąć przeciwko takiej istocie? Dlatego Słowo Boże mówi, że grzech przeciwko Synowi Bożemu może być przebaczony, przeciwko Duchowi Świętemu nie. Bo ty po prostu niszczysz wszystko, co Boże, co najważniejsze, największą społeczność, największą serdeczność, najdelikatniejszą istotę boską. I co ci pozostaje? Pozostaje ci inna istota duchowa. Jak odrzucasz Ducha Świętego, pozostaje ci inny duch. A jest tylko jeden inny duch. Duch nieczysty. I teraz zobaczmy, Jezus Chrystus uzdrawia, będąc napełniony Bożym Duchem Świętym, a faryzeusze mówią bez żadnego oporu, bez żadnego zastanowienia nawet, tylko dlatego, że są konkurencją dla Jezusa Chrystusa. I zobaczmy, jakie słowa wypowiadają. Jana 14, rozdział 30, werset. Już wiele nie będę mówił z wami. Nadchodzi bowiem władca świata, ale nie ma on nic do mnie. Inaczej mówiąc, parafrazując to, byśmy powiedzieli, ale ja nie mam z nim absolutnie nic wspólnego. Władca świata nadchodzi. Czy wiecie, że Słowo Boże zapowiada, że Antychryst nadchodzi? Słyszeliście kiedyś o czymś takim? No i możemy sobie różnie do tego podchodzić. I tak możemy rozumieć, i tak tłumaczyć różnie. Ja mówię tylko, Pismo Święte mówi, Antychryst nadchodzi. Jezus Chrystus sam powiedział, nadchodzi władca świata, tego świata. Ale ja z nim nie mam absolutnie nic wspólnego. A ponieważ Jezus Chrystus wyraźnie tłumaczy, że on nie ma z tym duchem absolutnie nic wspólnego, to zobaczmy. Jana 10, rozdział 17, werset mówi tak. Dlatego Ojciec miłuje mnie, iż ja kładę życie swoje, aby je znowu wziąć. Nikt mi go nie odbiera, ale ja kładę je z własnej woli. Mam moc dać je i mam moc znowu je odzyskać. Taki rozkaz wziąłem od Ojca mego. Wtedy znowu powstał rozłam między Żydami z powodu tych słów. A wy byście co powiedzieli? To, co Jezus Chrystus powiedział. Jakie wam myśli przychodzą, jak czytamy coś takiego? Wspaniale! Halleluja! Chwała Panu! Dzięki Bogu! No cudowne, Jezus Chrystus ma moc położyć swoje życie, a później je wziąć. Inaczej mówiąc, ja mogę umrzeć i mogę sobie później wstać. Ktoś z was może coś takiego powiedzieć? Tylko Jezus Chrystus to mógł powiedzieć. I wiecie, co na to Żydzi powiedzieli? Wielu spośród nich zaczęło mówić, zły duch go opętał i odchodzi od zmysłów. Czemu go jeszcze słuchacie? A w Jana 7, 19 jest powiedziane tak. Jezus Chrystus mówi, czy to nie Mojżesz dał wam zakon, a nikt z was nie wypełnia zakonu? Dlaczego chcecie mnie zabić? Lud odpowiedział, demona masz. Kto chce cię zabić? Odpowiadając Jezus rzekł im, jednego dzieła dokonałem, a wszyscy się dziwicie. Wszak Mojżesz dał wam obrzeskę i w sabat obrzezujecie człowieka. Jeżeli człowiek w sabat przyjmuje obrzeskę, aby nie był naruszony zakon Mojżesza, to dlaczego się na mnie gniewacie, że w sabat uzdrowiłem całego człowieka? Nie sądźcie z pozoru, ale sądźcie sprawiedliwie. Wtedy mówili niektórzy z mieszkańców Jerozolimy, czy to nie jest ten, którego chcą zabić? Jezus Chrystus mówi, chcecie mnie zabić. Demona masz. Demona masz. Kto chce cię zabić? A ludzie wszyscy powtarzają, to ten, co go chcą zabić? Zobaczcie, jaki fałsz. Przeciwstawiają się Jezusowi i ducha, który w nim mieszka, który jako gołębica stąpił na niego, nazywają duchem nieczystym, demonem. W Jana w 8 rozdziale 47-49 werset mówią tak, kto z Boga jest, słów Bożych słucha. Wy dlatego nie słuchacie, bo z Boga nie jesteście. Odpowiadając Żydzi rzekli do niego, czyż nie mówimy słusznie, że jesteś Samarytaninem i masz demona? Jezus odpowiedział, ja nie mam demona, ale czczę Ojca mego, a wy mnie znieważacie. W Mateusza w 9 rozdziale 32-34 wersetu jest powiedziane, gdy oni wychodzili, przyprowadzono do niego niemowę opętanego przez demona. Gdy demon został wypędzony, niemy przemówił. Zdumiał się lud i mówił, jeszcze się nigdy nic podobnego nie pojawiło w Izraelu. Faryzeusze zaś powiedzieli, mocą księcia demonów wypędza demony. Widzimy? Ja tutaj cytuję wszystkie te wersety, gdzie Duch Święty mieszkający w Jezusie Chrystusie jest nazywany duchem nieczystym, diabłem, demonem. Widzimy? To jest bluźnienie przeciwko Duchowi Świętemu. To nie jest bluźnienie przeciwko Jezusowi Chrystusowi. To jest bluźnienie przeciwko Duchowi, który w nim mieszka. A w nim mieszkał Duch Święty. Dlatego to Słowo Boże mówi, że jeśli przeklinasz tą społeczność, którą Bóg w swoim miłosierdziu, w swoim dobroci dał, pomyślmy, Jezus Chrystus tłumaczy swoim uczniom, powinniście się cieszyć, że ja odchodzę. Bo jak ja odejdę, poślę wam innego pocieszyciela. Poślę wam Ducha Prawdy, który na wieki będzie z wami, już nigdy was nie opuści. Może sobie to wyobrazić? Duch Święty zostaje posłany i jak zostajesz napełniony Duchem Świętym, już na wieki z tobą zostaje. Chyba, że go zasmucisz. Chyba, że będziesz bluźnił przeciwko niemu. Ale jeśli będziesz zachowywać tą delikatną społeczność, która jest możliwa tylko przez Ducha Świętego z Bogiem, Bóg będzie cię błogosławił przez tego Ducha Świętego. Masz możliwość rozmawiać z samym Bogiem. Nie potrzebujesz żadnego pośrednika. Jezus Chrystus wyraźnie powiedział, jeśli byście prosili mojego Ojca, to da wam to, o co prosić będziecie. W imieniu moim. A później co Jezus Chrystus dalej powiedział? Ba, co ja mówię? W imieniu moim. Sami bezpośrednio przychodźcie do Ojca, bo Ojciec jak mnie umiłował, tak samo i was miłuje. Możecie bezpośrednio do Ojca mojego przyjść. Jak się to dzieje? Przez Ducha Świętego. W innym miejscu jest powiedziane wyraźnie, a my bardzo śmiało sobie poczynamy. Dlaczego? Bo Mojżesz śmiało poczynał sobie, jak wszedł na górę i miał społeczność z Bogiem. A my dlaczego cały czas możemy sobie śmiało poczynać? Bo Duch Święty cały czas mieszka w nas. Duch Święty mieszka w nas. Możemy sobie wyobrazić urąganie temu Duchowi, który w nas mieszka? Możecie sobie to wyobrazić? Dlatego to Słowo Boże mówi, że ten grzech jest nieprzebaczony. To jest rzecz niemożliwa, wystąpić przeciwko takiej delikatnej istocie boskości. Duch Święty przychodzi, żeby umożliwić ci w ogóle duchowe życie, duchową rzeczywistość. Bez Niego nie masz nic, po prostu nie masz nic. Nic, co duchowe, nie masz, jeśli nie masz Ducha Świętego. Nie masz żadnej możliwości kontaktowania się z Bogiem, odbierania jakiegokolwiek słowa, proroctwo. Jest możliwe bez Ducha Świętego? Nie. Uzdrowienie jest możliwe? Kochani, a jakikolwiek dar Ducha Świętego możliwy jest bez Ducha Świętego? A wiecie, jak te dary się nazywają? Dary Ducha Świętego. Widzimy, na czym to polega? Dlatego jeśli zasmucasz Ducha Świętego, to On ci to przebaczy, jak będziesz pokutować. Jeśli nawet sprzeciwisz się Duchowi Świętemu, to jak będziesz pokutował, On ci to przebaczy. Nawet jeśli okłamiesz Ducha Świętego, a będziesz pokorny, to On ci to przebaczy. A jak będziesz gasić Ducha Świętego? Na przykład ktoś mówi innymi językami, ty mu nie pozwalasz. Gasisz Ducha Świętego. Słowo Boże wyraźnie mówi. Przebaczy ci to? Tak, przebaczy. Jeśli będziesz żałować i wycofywać się z takiego sposobu postępowania, to ci przebaczy. Ale bluźnierstwo to jest tak szczególne wystąpienie przeciwko Duchowi Świętemu, że nie możesz w ogóle mówić o swoim jakimkolwiek chrześcijaństwie, jakimkolwiek byciem dzieckiem Bożym. W ogóle to jest zaprzeczenie absolutnie wszystkiego. Zaprzeczenie wszystkiego. Wyganiasz z siebie świadomie, zupełnie wyganiasz z siebie Ducha Świętego. Nie chcesz. Chcesz, żeby wyszedł z ciebie. No to ci nic nie pozostaje. Chcesz zwyciężyć szatana? Jezus Chrystus go zwyciężył. Ale co możesz zrobić, żeby to z tego zwycięstwa skorzystać? Trzeba mieć Ducha Świętego. Trzeba mieć Ducha Świętego, bo wszystkie prezenty od Boga bierze się przez wiarę. I jeśli masz wiarę, Duch Święty ci przynosi to, co jest dla ciebie błogosławieństwem. Tak się to dzieje. Duch Święty. W Izajasza jest powiedziane, jeśli napiera na ciebie duch nieczysty, napiera ciebie, atakuje ciebie duch nieczysty. To Słowo Boże mówi, jak ścieśniona rzeka, napiera na niego wtedy duch Pana. Widzisz, kto się przeciwstawia diabłu? Wiesz, dlaczego w niebie nie było już dłużej miejsca dla szatana i jego aniołów i później został zrzucony? Jest wyraźnie powiedziane w Słowie Bożym, możemy to sobie czytać. Jest to wyraźnie powiedziane, że został zrzucony z nieba, został zrzucony na ziemię. Dlatego, że Duch Święty zajął to miejsce. Duch Święty naparł i wypchnął go. W jaki sposób się to dzieje? Jezus Chrystus wziął broń, miecz ust swoich. I jak obosiecznym mieczem zaczął wyrzucać stamtąd te wszystkie złe duchy. Zostały usunięte. Nie ma dla nich tam miejsca. Anieli wytracili ich spośród kamieni ognistych. Słowo Boże wyraźnie mówi. W Izajasza, w Ezechiela. Tam jest to wyraźnie opisane. Jaka jest jego przyszłość? Jezioro gorejące ogniem i siarką. To Bóg nie mógłby przebaczyć szatanowi? Nie mógłby? Ale wiecie, dlaczego nie może? Dlatego, że bluźnił przeciwko Duchowi Świętemu. Widzimy? Dla żadnej istoty nie ma przebaczenia, jeśli bluźni przeciwko Duchowi Świętemu. I każdy człowiek, który pójdzie za przykładem, waszym Ojcem, Jezus Chrystus powiedział, jest diabeł. Diabeł jest waszym Ojcem. Nie nazywajcie Boga waszym Ojcem, bo jesteście synami Abrahama. Dlaczego diabeł jest waszym Ojcem? Bo postępujecie według jego działania. Jego uczynki są w waszym życiu. Jego sposób działania jest w waszym życiu. Ludzie nawet często nie wiedzą, do czego się posuwają, kiedy występują przeciwko Duchowi Świętemu. To jest nasze życie. To jest wszystko. Wszystko, co mamy. Jeśli mówimy o jakimś duchowym błogosławieństwie, jeśli mówimy o jakimś działaniu Bożym w naszym życiu, to wszystko się dzieje przez Ducha Świętego. Niektórzy by chcieli widzieć, że to przez tego się stało, czy tamtego, takiego orędownika, czy taką orędowniczkę. To się wszystko dzieje przez Bożego Ducha Świętego. Tak mówi Słowo Boże. Jeśli byście chcieli przeczytać na kartach Słowa Bożego, co Bóg daje ludziom przez Ducha Świętego, to byście znaleźli, że wszystko. Nie dzięki mocy, nie dzięki sile się to stanie, ale dzięki Bożemu Duchowi Świętemu. Izraelici zwyciężali swoich wrogów, bo po wierzchu tej trawy, tych krzaków było słychać głos, a ten głos to był marsz tłumu wojska. Widzieli tych wojowników? Nie. Czyli w czym się to działo? Jak to się działo, że trawa się ruszała, krzaki się ruszały, wojsko szło, oni nic nie widzieli. Bo jak się to działo? W duchu. Ja pamiętam, za komuny się mówiło taki humor, nie widać, nie słychać, a idzie. Wiecie, co to takiego? Pomoc ze Związku Radzieckiego. To tak się wtedy mówiło, wiecie, nie widać, nie słychać, a idzie. Ale w Starym Testamencie czytamy takie przykłady, które by jakby tak, no podobnie, prawda, nie widać, nie słychać. Nie, no słychać było. Ale wiecie, to, co się w duchu dzieje, odbiera się przez duchowe zmysły. Duchowe zmysły. Treścią mojego życia jest Duch Święty. I wszystko w swoim życiu będę się starał przystosować do tego ducha, który we mnie mieszka. Będę się starał, będę szukał społeczności z tym duchem. Będę słuchał, co do mnie mówi. Będę robił, co będę widział, że on robi. Czy Jezus Chrystus tak nie mówił? Jak mój ojciec robi, to ja tak będę robił. Mój ojciec mówi, to ja będę mówił. Mój ojciec milczy, to i ja będę milczał. A jak to Jezus Chrystus odbierał od swojego Ojca? Przez Ducha Świętego. Jako człowiek, Jezus Chrystus, jako człowiek, jaki miał kontakt ze swoim Ojcem? W jaki sposób się to działo? Przez Ducha Świętego. Widzimy? Nawet Boże posłannictwo, nawet posłannictwo Jezusa Chrystusa, zbawiające świat, bez Ducha Świętego byłoby nie do zrealizowania. Widzimy, jaką istotą jest Duch Święty? Dlatego musimy zdawać sobie sprawę. Niektórzy mówią, oj, muszę uważać, żebym nie zbluźnił przeciwko Duchowi Świętemu, bo zginę w piekle. Nie bój się tak mocno. Chyba, że zaczynasz iść za szatanem i zaczynasz powtarzać jego słowa. To wtedy mogą się różne rzeczy stać w życiu. Nie daj się opanować przez Ducha Świętego. Nie stań się odzademoniony i tak dalej, i tak dalej. Dbaj o czystość w swoim życiu, to nic ci nie grozi. Wiecie, ja wam powiem, w rodzinie, jak jest rodzina, ma dzieci, no to jest rzeczą niemożliwą, że się z domu wyrzuca dzieci, prawda? I jeśli rodzina jest normalna, jeśli nie jest zademoniona, jeśli jest normalna, to dzieci są wielkim pragnieniem tej rodziny. Wszyscy je kochają, wszyscy je przytulają. Nie, Zbyszek? Przytulają je. Kochani, powiem zupełnie szczerze, to jest szczęście dla rodziny mieć dzieci. I dlatego powiem tak, jeśli chodzi o duchowe nasze życie, to jest rzeczą niemożliwą, jeśli jesteś normalny chrześcijanin, normalny, Boży chrześcijanin, żeby pragnąć, żeby Duch Święty sobie poszedł. Przypominam sobie taki przykład z życia, pewien człowiek, który był zniewolony wcześniej, później przyjął Jezusa Chrystusa, został napełniony Duchem Świętym i wiecie, był zniewolony seksem. I w pewnym momencie już po nawróceniu przechodził akurat koło domu publicznego, a noc była i tak sobie pomyślał, tylko raz zajdę. I powiedział tak, Duchu Święty, ty tu poczekaj, ja zaraz wrócę. Poszedł, wrócił, a Ducha Świętego nie było. Myślicie, że to jest taka bajeczka, historyjka? Ja spotkałem tego człowieka, jak jeździł po ewangelizacjach w różnych miastach po Polsce. Wiecie, jak on płakał i prosił wszystkich ludzi, że nie ma przebaczenia. Nie mam przebaczenia, nie wiem, czy kiedykolwiek mi Bóg przebaczy. I jeździł cały czas z płaczem, prosił ludzi, żeby ludzie nie zrobili czegoś takiego, co on zrobił. Bo on nie wie, jaka go przyszłość jeszcze czeka. Nie wiem, czy kiedykolwiek Duch Święty wrócił do niego, czy nie. Ale przez kilka lat słyszałem, że jeszcze dalej jeździł do różnych miast i błagał, płakał ludzi, żeby nie zrobili tego, co on zrobił. Nie wiem, czy to już było bluźnierstwo przeciw Duchowi Świętemu, ale w czynie to było obraźliwe względem Ducha Świętego. Jak można powiedzieć Duchu Święty, wyjdź sobie, ja coś tylko zrobię i zaraz wrócę. Wielce nierozsądna, nierozważna decyzja, która może zaważyć o całej przyszłości człowieka. Mówię, ja nie mam rozeznania, czy to już był grzech przeciwko Duchowi Świętemu, czy nie. Bóg to oceni i ja się cieszę, że nie ja muszę podejmować taką decyzję, ale jest to niebezpieczne. To już jest takie poślizgnięcie się na samej krawędzi. Dlatego pamiętajmy, Duch Święty jest dla nas jedyną ostoją, jedynym zwycięzcą, jedynym pocieszycielem. Jak coś stracisz w życiu, kogoś stracisz w życiu, wiesz, kto cię może pocieszyć? Duch Święty. Nieraz, jak ludzie cię pocieszają, poklepują cię po plecach i mówią, nie martw się, będzie dobrze, wszystko będzie dobrze, nie przejmuj się. To wiecie, to tak jak na jednym filmie widziałem, jak jeden kolega z drugim, jeden był ranny, a drugi wkładali go akurat do karetki, mówi, wyliżesz się, zamknęli drzwi i już zakryli tu tak zamek do końca, już zaciągnęli. Jak go pocieszył? Już był koniec. Wyliżesz się. Takie jest ludzkie pocieszenie. Ale jak cię Duch Święty pocieszy, wiecie, jak Duch Święty pocieszy, jak człowiek jest śmiertelnie chory? Uzdrawia. Można być lepsze pocieszenie? Kobieta z Nain wychodziła jedynego swojego syna. Nieśli przed nią w trumnie. Przyszedł Jezus Chrystus, zaczął z nimi płakać. Jak ja ci, kobieto, współczuję. A ona jeszcze bardziej zaczęła płakać, tak? Jezus Chrystus tak ją pocieszył? Zatrzymał cały pogrzeb i powiedział do tego chłopaka, wstań! I on wstał. Jak myślicie, pocieszył tą kobietę, czy nie? No właśnie. I to jest Duch Święty. To właśnie tak działa Duch Święty. Czy chcielibyśmy gdzieś poza Nim coś robić, działać? Czy chcemy wkładać ręce na chorych bez mocy Ducha Świętego? Chcesz prorokować bez Ducha Świętego? To chodź, mikrofon ci dam. Prorokuj bez Ducha Świętego. Zgadnij, może znasz kogoś, to powiedz coś takiego, wiesz. Widzimy, jak rzeczy są niemożliwe? Modlitwa bez Ducha Świętego. Śpiewanie bez Ducha Świętego. Świadczenie, głoszenie bez Ducha Świętego. Możemy sobie to wyobrazić? No co nie wymienimy? To jakby niemożliwe jest bez Ducha Świętego. Niemożliwe jest. Widzimy, kim jest Duch Święty w naszym życiu? I chcielibyśmy coś przeciwko Niemu? Nie, nie chcielibyśmy. Na pewno byśmy nie chcieli. Ale musimy być jeszcze czujni, żebyśmy czasem nie robili czegoś przeciwko Duchowi Świętemu. Żebyśmy go nie zasmucili i żeby on sobie nie poszedł. Dlatego bądźcie czujni. Czuwajcie. Bo diabeł nie śpi. Naprawdę, on nie śpi. On naprawdę nie śpi. On jest tym, który bardzo często przychodzi do ludzi, wiecie, jak ubrany? Jak anioł światłości. A wiecie, po co to robi? Żeby zwieść. Żeby oszukać. Żeby odciągnąć ludzi od Ducha Świętego. On odszedł od Ducha Świętego i wszystkich chce namówić, żeby odeszli od Ducha Świętego. Bo wie, że to jest już koniec, jak odejdziesz od Ducha Świętego. Już nie ma życia. Wszystko, co duchowe, umiera nagle. Jest tylko duch nieczysty, który może ciebie zachęcać do czego? Do buntu, do najprzeróżniejszych innych odstępstw. abyśmy nie służyli Panu naszemu Bogu Wszechmogącemu, bo tylko u Niego jest jedyny ratunek. A myśmy otrzymali nie Ducha Świata, lecz Ducha, który jest z Boga, abyśmy wiedzieli, czym nas Bóg łaskawie obdarzył. Nawet nie będziesz zdawać sobie sprawy, czym ciebie Bóg łaskawie obdarzył, jeśli nie będziesz mieć Ducha Świętego. Nie zdasz sobie z tego sprawy. Głosimy to nie w uczonych słowach ludzkiej mądrości, lecz w słowach, których naucza Duch, przykładając do duchowych rzeczy duchową miarę. Ale człowiek zmysłowy nie przyjmuje tych rzeczy, które są z Ducha Bożego, bo są dlań głupstwem. I nie może ich poznać, gdyż należy je duchowo rozsądzać. To wszystko, o czym dzisiaj mówimy, należy duchowo rozsądzać. A więc znowu potrzebujesz Ducha Świętego, żeby zrozumieć w ogóle. Dlatego powiem tak. Każdy człowiek musi zapraszać Ducha Świętego do swojego życia. I musi wiedzieć, że to jest tak delikatna osoba Trójcy, która może nas prowadzić na wyższą sferę duchowej społeczności z Bogiem. Może wprowadzić do twojego życia szczęście, zdrowie, pomyślność, dary. Może ci przynieść, może ci wszelkie rozwiązania, które są związane z Bogiem, przynieść do twojego życia. Bez Niego nic nie możemy uczynić. Nic. Duch Święty. Duchu Święty, przyjdź. I miej taką świadomość, że On naprawdę chce przyjść do ciebie. Bo Jezus Chrystus Go posłał. Czy Jezus Chrystus tu między nami siedzi? Gdzieś tu Jezus Chrystus jest? Na którymś krzesełku? Nie ma. Ale jest Duch Święty, którego Jezus Chrystus posłał. Prawda? I tu możemy wyraźnie powiedzieć, Duch Święty jest tutaj. Ale musimy mieć tą pełną świadomość i zapraszać Go. Duchu Święty, przyjdź. Przyjdź, Duchu Święty, bądź we mnie, napełnij mnie. Bądź ze mną, prowadź mnie. Cały czas to mów. Ze szczerością serca swojego to mów. Bo to jest dla nas jedyna podstawa i nadzieja. Amen? Niech Cię Bóg błogosławi.